dobrze, słuchajcie, ten fragment, który już był przeczytany z listu do Filipian, będzie dzisiaj naszym fragmentem. Ja tylko przeczytam jeszcze raz z rozdziału 3, werset 20. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Pomódlmy się. Nasz drogi i łaskawy Boże, dziękujemy za to, że Ty jesteś naszym Panem i Ty jesteś naszym Zbawicielem. I Ty, Panie, przychodzisz, aby nas wybawiać z różnych trwóg, z różnych bitew. Panie, Ty przychodzisz, aby nas ratować. I prosimy Cię, byśmy też w mądry sposób, mając na uwadze to, gdzie jest nasza ojczyzna, do czego należymy, do kogo należymy, Panie, byśmy tutaj żyli właśnie jako ambasadorzy, żyli tutaj jako Twoi przedstawiciele, Panie, zmieniając kulturę naszego miasta, naszego otoczenia. Prosimy Cię, bądź łaskaw dać nam mądrość w tym względzie, jako Kościołowi też, jak możemy się angażować tutaj w nasze miasto. Prosimy Cię przez Jezusa. Amen. Słuchajcie, list do Filipian jest dla mnie listem ważnym i od wielu lat już ten list mi towarzyszy. Pamiętam, że jak studiowałem, robiłem ten pierwszy stopień na studiach, to też z listu do Filipian pisałem pracę dyplomową i raz po raz zdarza mi się do niego powracać teraz. Dzisiaj jest taka dobra okazja, że był przeznaczony ten fragment w lekcjonarzu. Są też inne fragmenty, jest Jeremiasza, jest Łukasza i one też są ciekawe i nawet trudne, bym powiedział. Niemniej jednak chciałem odnieść się dzisiaj do tego listu do Filipian z tego względu, że on uczy nas bardzo ciekawej rzeczy i troszkę znowu stawia, bym powiedział, na głowie nasze wyobrażenie o tym, kim jesteśmy i po co tu jesteśmy. Zobaczcie, z jednej strony powinniśmy pamiętać, że Filipianie, czy list do Filipian, jest listem do przyjaciół. Filipianie byli Pawłowi bardzo bliskimi ludźmi. Tak jak uczyłem z 2 Koryntian, kilka razy wam powtarzałem, że to Filipianie w zasadzie w dużej mierze łożyli na służbę Pawła w Koryncie, kiedy Paweł nie brał pieniędzy właśnie od Koryntian. To właśnie... ktoś mógłby otworzyć Kasię? To właśnie... Ten zbór w dużej mierze, i to nie dlatego, że był jakiś mega bogaty czy coś, ale to był ten zbór, który bardzo, można powiedzieć, w taki ofiarniczy sposób, tak? Nie wiem, czy to jest polskie słowo sacrificial. Z dużym poświęceniem łożył na misję Pawła. Filipianie byli Pawłowi bliscy w jego bojach, we wspieraniu go. A z drugiej jednak strony, słuchajcie, czym więcej ten list studiuję, oczywiście studiuję nie, że czytam go i sobie dumam, ale też studiuję z komentarzami, tym bardziej widzę, że rzadko, słuchajcie, rzadko w Nowym Testamencie można znaleźć tak polityczny list, jakim jest list do Filipian. I to dzisiaj chciałbym podkreślić, że list do Filipian ma wiele odniesień do spraw związanych z polityką. Z polityką Cesarstwa Rzymskiego, można by powiedzieć. I możliwe, że nawet problem polega na tym znowu, że nasze tłumaczenia nie są zbyt techniczne, nie są zbyt akuratne, zbyt dokładne. Niemniej, słuchajcie, Greka nie pozostawia złudzeń. List ten mówi, tak jak tutaj przeczytałem wam w tym wersecie 20, o Kościele jako o koloniach nieba. Jako o koloniach nieba. Choć ja zdaję sobie sprawę, że dzisiaj to słowo jest bardzo mało popularne ze względu na, my wiemy, tak, wszyscy mamy jakieś wyobrażenie kolonializmu minionych wieków, tak? I z czym nam się kolonializm zazwyczaj tu kojarzy? Z uciskiem, z prześladowaniem, z wyzyskiem, z rasizmem i tak dalej, tak? Rzadziej nam się, a też powinien nam się kolonializm kojarzyć z dobrą opieką medyczną, czy z ewangelizacją właśnie ludzi, którzy byli poganami. Nie? O tym nie myślimy. Myślimy o tych rzeczach, które są bardziej tak, na wokandzie rozdmuchane jako te złe rzeczy. Także zdaję sobie sprawę, że dzisiaj mówiąc o koloniach, mamy pewien... No, wycofujemy się, ale poczekajcie jeszcze chwilę. Zobaczcie, chciałbym wam przedstawić najpierw taki kontekst szerszy tego miasta, w którym Paweł założył kościół, tak? Zobaczcie, gdzieś około 42 roku przed Chrystusem, około 100 lat przed tym, jak Paweł trafił do Filipian, do Filipii, to miasto właśnie Filipii, czy Filipia, w północno-wschodniej Grecji, stało się kolonią rzymską. Tak naprawdę stało się kolonią rzymską w wyniku pozostałości po wojnie domowej. Tak, jeśli Juliusz Cezar zmarł i historycy pewnie to wiedzą, że wtedy w Rzymie nastała wojna domowa, byli walczący ze sobą generałowie i tak dalej. W każdym razie, kiedy ta wojna się skończyła, po niedługim czasie, wielu z tych, można powiedzieć, wojskowych, tak, którzy no już jakby przechodzili na emeryturę, zamiast wracać do Rzymu, słuchajcie, to by był bardzo duży tłum, który by musiał wrócić do tego miasta, nie wiem, czy to miasto by było w stanie pomieścić, po prostu upatrzyli sobie Filipii jako takie miasto dla siebie, gdzie mogliby osiąść. I po 100 latach właśnie wielu mieszkańców Filipii było potomkami tych kolonizatorów rzymskich, tak? Wiecie, oni się osiedlili w tym greckim mieście i wnieśli do niego swoją rzymską kulturę, swoje rzymskie zwyczaje. Ich potomkowie byli nadal bardzo dumni z tego, że są obywatelami Rzymu i dążyli do tego za wszelką cenę, by rzeczy były takie jak w Rzymie. Nie wiem, to można by pomyśleć też o innych rzeczach. Chcielibyśmy może, żeby rzeczy były bardziej jak w Warszawie, tak? Czy bardziej jak w Londynie. Natomiast no, oni dążyli do tego, żeby rzeczy u nich, na tej prowincji, w Filipii, były takie jak w Rzymie. Zresztą też ustanowili, tak jak to było w zwyczaju w prowincjach rzymskich, kult cesarza, który był, słuchajcie, cesarz w tym mieście, jak i w wielu innych miastach, jak i w samym Rzymie, był wielbiony jako soter i jako kyrios, czyli jako zbawca i jako pan. Obywatele miasta dbali o czystość swoich rzymskich zwyczajów. I słuchajcie, jeśli macie Biblię, na chwilę proszę udajcie się ze mną do Dziejów Apostolskich, 16 rozdziału. 16 rozdział Dziejów Apostolskich, wersety 19-23. Tutaj Paweł przyszedł, spotkał Lidię. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników i stawiwszy ich przed pretorami rzekli: ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam, jako Rzymianom, przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarłszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Czyli zobaczcie, co się dzieje. Pretorzy, przełożeni tak, tej kobiety, która była chyba niewolnicą wtedy, mówią, że ci ludzie głoszą zwyczaje sprzeczne z zwyczajami rzymskimi. Do nich, do tej opozycji przeciwko Pawłowi, dołączają zwykli ludzie. Także można powiedzieć, że duża część miasta krzewiła kulturę Rzymu, była po prostu nastawiona na to, by wspierać no, ogólnie właśnie kulturę Rzymu. I słuchajcie, to jest teraz bardzo ciekawe, co się dzieje w tym liście, kiedy mamy na uwadze ten kontekst, tak, że wszyscy w Filipii twierdzili, że są kolonizatorami rzymskimi, twierdzili, że są wysłańcami rzymskimi. Słuchajcie, mamy teraz taki werset. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Niestety, kiedy większość chrześcijan, czy duża rzesza chrześcijan, kiedy dzisiaj czyta ten fragment, myśli od razu, że chodzi o coś takiego, że no, nasza ojczyzna jest w niebie i my oczekujemy, aż tam trafimy, tak? Że oczekujemy, aż szybko pójdziemy do nieba. Ale zobaczcie, to nie jest to, co ten werset mówi. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie i to nie jest tak, że my tam idziemy, ale z nieba oczekujemy Zbawiciela naszego, Pana, czyli oczekujemy też Sotera i Kyriosa, Jezusa Chrystusa. Tak więc nie można czytać tego wersetu, a więc czekamy, aż pójdziemy do nieba, gdzie tak naprawdę należymy. Ale co tam jest nasze napisane? Dosłownie, zobaczcie, tam jest napisane nasza politeuma jest w niebie, skąd żarliwie wyglądamy naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze poniżone ciało na podobieństwo swego chwalebnego ciała. I tutaj komentatorzy zauważają, słuchajcie, że politeuma można przetłumaczyć jako obywatelstwo, jako kolonia. Może też angielskie jest dobre słowo commonwealth. Tak, jako kolonia wspólnych dóbr, można powiedzieć. Z naciskiem, słuchajcie, że jest to pewna dynamiczna zależność. Czyli tak naprawdę chodzi tutaj w tym wersecie, ta ojczyzna to jest politeuma, to jest ojczyzna, która ustanawia naszą postawę jako obywateli, jako nasze zachowanie jako obywateli, tak? Kiedy Filipianie, słuchajcie, mówili, że są obywatelami Rzymu, nie mieli na myśli, że wybierają się w drogę do Rzymu z powrotem, że chcą trafić do Rzymu, aby tam żyć. Raczej chodziło o ruch w drugą stronę. To oni, jako kolonizatorzy, przynosili całą kulturę, cały smak Rzymu właśnie do Filipii. Zadaniem rzymskiego kolonisty było zaprowadzić rzymską kulturę i rządy w północnej Grecji. I tym samym rozszerzenie wpływu swojej stolicy. I dajmy na to, że w Filipii powstałby jakiś konflikt zbrojny na przykład, jakiś lokalny przewrót albo jakiś najazd barbarzyńców. Co by się wtedy działo? Na co obywatele Rzymu mogli liczyć? Na to, że ich soter, ich kyrios, cesarz, przybędzie z Rzymu, że jego legiony przybędą z Rzymu, aby pokonać wrogów. I słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że kiedy Paweł w tym liście mówi o ojczyźnie naszej, o politeumie, ma coś podobnego na myśli. Kościół w Filipii jest kolonią nieba po to, by w tym mieście, by to miasto, słuchajcie, by w tym mieście głosić, krzewić kulturę nieba. By w tym mieście zwiastować zasady nieba, żyć według zasad nieba, aby inni to widzieli. Także Kościół jest, można powiedzieć, kolonią nieba, a jego obowiązkiem jest szerzenie kultury i rządów nieba na ziemi pośród ludów. I czasem rzeczywiście wydaje nam się, że jesteśmy za słabi na to jako Kościół, że nasze fizyczne ciała są stare i zmęczone. Zobaczcie, lecz jaka jest nasza nadzieja? Nasza nadzieja jest taka, że nasz soter i nasz kyrios przybędzie niczym cesarz ze stolicy, z Rzymu, z nieba i przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Zobaczcie, on nam obiecał, że przemieni cały świat na wzór nieba, że przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. To jest ta obietnica, że ziemia upodobni się w końcu do nieba. Obiecał też, że przemieni nasze ziemskie, nasze znikome, nasze, można to powiedzieć, uniżone, czy nasze pokorne też, można też to przetłumaczyć, ciała, takie właśnie słabe, takie niezbyt chwalebne, na podobieństwo swojego zmartwychwstałego ciała. I słuchajcie, wiedząc o tym, jak czytamy w 4.1, możemy trwać w Panu. Przeto, bracia moi umiłowani, pożądani radości i korona moja, trwajcie w Panu umiłowani. I tutaj nie chodzi tyle o wytrwałość wiary, co raczej, znowu, ustawiczne wybieranie oddania Jezusowi raczej niż cesarzowi, tak? Żyjemy dzisiaj we Wrocławiu. I teraz jak myślimy o swoim obywatelstwie? Jak myślimy, w jaki sposób myślimy o tym, kim jesteśmy? Czy jesteśmy przede wszystkim Polakami, obywatelami Wrocławia, obywatelami Polski? Czy jesteśmy obywatelami nieba? Czy wybieramy hołd i lojalność względem cesarza? Czy względem Jezusa, tak? I słuchajcie, to jest bardzo polityczne, że tak powiem, to jest bardzo polityczna Ewangelia. I to jest tak polityczna Ewangelia, że właśnie w tamtych czasach Paweł i inni byli ciągani po więzieniach za taką Ewangelię, tak? Bo jeśli masz podwójne obywatelstwo, to wiecie, jaki jest zarzut. Że jesteś zdrajcą, że jesteś tym, który nie do końca wspiera narodowość, tak? Polski. Także trwanie w Panu to jest wybieranie lojalności względem prawdziwego cesarza, względem Jezusa Chrystusa. Także chodzi, słuchajcie, to nie chodzi o to, że my że mamy się wyrzec naszej polskości i tak dalej. Nie, tylko pytanie, co jest pierwsze, a co jest drugie, tak? I widzicie, chodzi tylko o kolejność, że chodzi o wierność niebu ponad wiernością Warszawie, można powiedzieć. Czy ponad wiernością Brukseli, gdziekolwiek jest teraz nasza stolica. Nie? Chrześcijanie w Filipii musieli wybierać, czy ich główne oddanie będzie należało do nieba, czy do Rzymu. I słuchajcie, mając to na uwadze, chciałbym wam jeszcze pokazać kilka innych fragmentów w liście do Filipian, które też wyraźnie na to wskazują. Zobaczcie, co oni mieli zrobić. Bądźcie naśladowcami moimi. Paweł wzywa ich, aby byli naśladowcami Pawła. A co Paweł przed chwilą zrobił? Paweł przed chwilą powiedział coś o swoim obywatelstwie. Początek 3 rozdziału, wersety 4-11. Zobaczcie, gdyby Paweł pokładał ufność w swoim obywatelstwie, w swoim ciele, to co by mógł powiedzieć? Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia 8, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Czyli słuchajcie, Paweł, jeśli chodzi o jego przynależność etniczną, jego przynależność narodowościową, był Żydem z Żydów. I co powiedział? Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem za śmiecie ze względu na Chrystusa. Lecz jeszcze więcej, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego tutaj na ziemi, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Czyli Paweł mówi, słuchajcie, trwajcie w Panu. Wybierajcie Jezusa, wybierajcie prawdziwego cesarza ponad cesarzem rzymskim, tak jak ja wybrałem Jezusa ponad Herodem, ponad moimi narodowościowymi przynależnościami, ponad moją tożsamość etniczną, tak? Pyta ich, słuchajcie, czy wy jesteście w stanie, tak jak ja, odrzucić swoje przywileje, swoje narodowe przywileje ze względu na Jezusa? Bycie Rzymianinem było wspaniałą rzeczą. Nie wiem, czy pamiętacie, ale W innym miejscu w Dziejach Apostolskich jest napisane o tym, że Paweł był właśnie bity, został zbity i nagle powiedział setnikowi przełożonemu, że on jest obywatelem rzymskim. Tamten się przestraszył. Pobić obywatela rzymskiego było czymś, no, czymś, co zagrażało nawet życiu, tak? Tego, który się tego dopuścił. Więc Rzym dbał o swoich obywateli. I w tym momencie, słuchajcie, no, Paweł mówi, wspaniałą rzeczą jest być Rzymianinem, wiem. Ale czy jesteście w stanie odrzucić nawet swoje przywileje ze względu na Jezusa? Czy odrzucicie swoją rzymskość? Czy odrzucicie na przykład podążanie za światem zmysłów, którego Bogiem jest brzuch? Zobaczcie, to jest w tym fragmencie wcześniej, w trzecim rozdziale. Wielu bowiem z tych, o których wam mówię, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem jest ich brzuch, a chwału to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. O co chodzi? Bogiem jest ich brzuch. Słuchajcie, no bardzo dobrą ilustracją tego, co się dzieje w momencie, kiedy Bogiem jest brzuch, jest Izaak. Izaak, który w pewnym momencie swego życia, zbliżając się ku starości, czy będąc już podstarzały, przestał zważać na Słowo Boże. A Słowo Boże jakie było? Że młodszy będzie panował nad starszym, że Jakub będzie pierwszy, a Ezaw będzie drugi. Przecież Bóg to objawił Rebece, jego żonie. Nie sądzę, słuchajcie, żeby Rebeka zataiła to przed swoim mężem. Nie? Raczej mu powiedziała, słuchaj mężu, Bóg mi tak powiedział. Nie? A co robi Izaak? Wybiera dziczyznę, można powiedzieć, przed Słowem Bożym. Tak? Czyli dalej można powiedzieć, faworyzuje Ezawa, pomimo tego, że Bóg objawił, że Jakub jest umiłowanym synem. A dlaczego on to robi? No bo po prostu kocha przyjemności tego życia, tak? Bardziej niż Boże Słowo. To nie chodzi albo, tak? Ale to chodzi o bardziej. To chodzi o bardziej. Czy kochasz bardziej Boga niż chleb, można powiedzieć? Czy kochasz bardziej niż schabowego, tak? Czy kochasz bardziej niż telewizję? Czy kochasz bardziej Boga niż wszystkie przyjemności tego życia, tak? Są tacy, którzy jednak wybierają to życie, którzy wybierają uciechy tego życia i nie są w stanie nigdy poświęcić się dla Chrystusa. I tak naprawdę chodzi w tym fragmencie, czy w tym liście o odpowiednią postawę obywateli nieba. Skoro Bóg przemieni kiedyś te nasze ciała, to nie możemy żyć na tym świecie, słuchajcie, tak jakby te ciała były najważniejsze. Jakby to, co teraz robimy, było najważniejsze. Jakby nasze naturalne pragnienia były najważniejsze. I Paweł o tym pisze w wielu, wielu miejscach, słuchajcie. Koniec listu, końcówka listu do Rzymian, 16 rozdział, wersety 17-18. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, które przyjęliście. Unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. I przez piękne, pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Czyli to są ludzie, którzy uczą pewnego może hedonizmu, którzy uczą, nie wiem, pewnych, że tylko to się liczy, co tutaj. Wzniecają spory, po prostu dążą do tego, co jest ich, tak? Paweł mówi, słuchajcie, nie możemy żyć według standardów ziemskiej kultury, według ziemskiego myślenia. Jesteśmy tutaj raczej po to, by, tak jak kolonizatorzy rzymscy, by krzewić kulturę naszej stolicy, by krzewić kulturę nieba, naszej ojczyzny. I teraz ciekawe było spojrzeć też na inne fragmenty tego listu pod tym kątem. Pozwólcie, że odwołam się do dwóch, trzech fragmentów. Zobaczcie, Paweł pisze ten list z więzienia. To nie jest Paweł, który, słuchajcie, jest teraz chwalebnym generałem, który stoi na czele swoich wojsk i mówi, to podbijmy to miasto i tak dalej. Nie, on jest w więzieniu, on pisze spośród ucisku, wręcz wie, że jego życie w tym momencie jest zagrożone. Ale wie, że nawet w tym swoim położeniu jest kolonizatorem nieba na ziemi. ociera się o śmierć i wie, jest przekonany, że śmierć oznacza zysk. Znacie na pewno wszyscy ten werset z pierwszego rozdziału, 21 właśnie werset. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. I niestety znowu troszkę dzisiaj we współczesnych kościołach niekiedy ta prawda jest trochę obrócona, że a, to już fajnie by było, jakbyśmy umarli, fajnie jakbyśmy już poszli do nieba i tak dalej. Tylko że znowu nie czytamy tego wersetu w kontekście. Ale jeżeli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Nie? Paweł ma dylemat. Fajnie by było być z Jezusem, ale tutaj moje życie, co prawda jest ciężkie, jest przepełnione cierpieniami, ale przyniesie owoce, tak? On zdaje sobie sprawę, że przyniesie owoce. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. I ma ten dylemat, ale w 25 wersecie ten dylemat już jest rozwiany. A to wiem na pewno, wiem z całą pewnością, że pozostanę przy życiu. Tak? Czyli waha się, ma problemy, chciałby, gdzieś tam jego dusza pragnie być bliżej Chrystusa, ale wie, że jest posłańcem Chrystusa i wie, że tutaj, w tych cierpieniach, w tym znoju jest jego zadanie. Słuchajcie, to nie jest przykład jakiegoś eskapisty, tak, który chce czym prędzej uciec z tego świata. Nie? Wiecie, mamy taką, chrześcijanie ewangelikalni mają taką piosenkę. Świat nie jest domem mym, blask nieba wabi mnie, chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się. O Panie, wiesz, ten świat jest obcy mi. Nie? Chciałbym stąd wyrwać się, no. Paweł idzie w drugim kierunku, nie? Paweł mówi, tu jestem po coś, nie? Gdyby Bóg rzeczywiście, bo zadajcie sobie to pytanie, po co ja tu jestem? Słuchajcie, gdyby Bogu chodziło tylko o nasze zbawienie, zbawienie naszej duszy i nic więcej w tym planie zbawienia, ja myślę, że momentalnie, słuchajcie, po uwierzeniu, momentalnie by nas zabrał do nieba. Dlaczego? Przecież On nie jest jakimś takim Bogiem, który się na nas teraz chce wyżyć i zemścić. Ale nie, słuchajcie, On ma dla nas plan właśnie, to my jesteśmy Jego ludem, my jesteśmy ciałem Chrystusa, powinniśmy być tacy jak Chrystus, żeby tu na ziemi właśnie krzewić kulturę Chrystusa, krzewić kulturę naszej głowy, naszego Pana, naszego męża, naszego Zbawiciela. Także Paweł mówi, ja to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze, żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. Nie? I to, słuchajcie, każdy z nas powinien to dobrze rozumieć, szczególnie jeśli mamy dzieci. Kurczę, a może bym chciał, nie? Już być wolny, pójść do Jezusa i tak dalej, ale wiem, słuchajcie, no dla nich tutaj muszę być, tak? Dla nich muszę być, żeby oni mieli powód do wielkiej chluby w Jezusie Chrystusie, żeby ode mnie się nauczyli życia, tak? No to jest to, nie? I Paweł mówi tak samo, no chciałbym już być z Chrystusem, chciałbym być w niebie, ale no ale jeszcze się muszę pomęczyć, nie? Dlaczego mam mi być lepiej niż innym? Muszę tu jeszcze trochę pobyć. Także życie tutaj umożliwia mu owocną pracę. I wybór jest trudny, ale wybiera życie, a nie swoje osobiste dobro. Potem, słuchajcie, pojawia się wezwanie skierowane do Filipian, tak samo w tym rozdziale. I tutaj czytamy od 27. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z Bogiem, zawiera Ewangelii. I znowu, słuchajcie, niezbyt dokładne tłumaczenie. Sorry, że tak ostatnio się czepiam. Ale tutaj znowu występuje czasownik politeo. Tutaj jest politeo mai. Paweł mówi, zobaczcie, bez względu na moje okoliczności, najważniejsze jest, abyście żyli. Tutaj nie wiem, skąd oni wzięli, że niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Raczej tu jest politeo mai. Abyście żyli jak obywatele nieba w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Pierwsze w tym zdaniu jest, abyście żyli jak obywatele nieba, politeo mai, w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Jak? stojąc wspólnie za wiarą ogłoszoną w Ewangelii. Innymi słowy, powinniście tu na ziemi, pośród wrogości, pośród prześladowań, pamiętajcie, że Paweł doświadcza teraz tych trudnych rzeczy na sobie, powinniście pośród tych przeciwności krzewić kulturę nieba objawioną w Ewangelii. Na czym ona polega? Na czym polega kultura nieba, słuchajcie? Na czym polega kultura nieba objawiona w Ewangelii? Wspaniały drugi rozdział. Wspaniały drugi rozdział. Słuchajcie, hymn o Chrystusie, o uniżeniu Chrystusa. To jest wspaniałe streszczenie, można powiedzieć, Ewangelii. Zobaczcie, co to znaczy żyć według kultury nieba. Trzeci werset w drugim rozdziale. Odrzućcie kutliwość, czyli szukanie swego. Odrzućcie próżną chwałę, też trzeci werset. W pokorze uważajcie innych za lepszych, za wyższych, za ważniejszych niż wy. I teraz zważajcie na innych. Zważajcie na dobro innych. Niechaj każdy patrzy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Słuchajcie, to często też jest ten werset pomijany w kontekście tego hymnu. Ale o co chodzi? Słuchajcie, gdybyśmy byli obywatelami Rzymu, chlubilibyśmy się z naszej rzymskości. To by były przywileje dla nas. Chrystus mówi, że kultura nieba polega na tym, że ja nie tylko zależy mi na dobru własnym, ale na dobru innych. Na dobru moich braci, na dobru moich bliźnich. A kto jest moim bliźnim? No Samarytanin, tak? I każdy, kto leży na drodze, tak? Żeby mu pomóc. Więc to jest też to, nie? I wtedy następuje ten wspaniały hymn. Zobaczcie. Takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, można powiedzieć, był cesarzem nad cesarzami, był wyższy niż cesarz w Rzymie, zostawił swój tron, zostawił swoje przywileje Rzymu, zszedł z Olimpu, zszedł z nieba i stał się jednym z nas, stał się sługą. Stał się najpierw człowiekiem, ale co więcej, stał się uniżonym do końca człowiekiem. Stał się najniższym z ludzi, można powiedzieć. Także Chrystus jest wzorem obywatela nieba. Wypra się samego siebie. I teraz Paweł mówi, to jest kultura nieba. Tak? Odrzućcie kutliwość, odrzućcie próżną chwałę. Czyli własne jakieś takie samolubne, taką próżność, tak, że ja szukam chwały dla siebie. W pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Baczcie na dobro innych ludzi, nie tylko na własne dobro. I nauczcie się zostawiać własne przywileje w imię dobra innych, tak? Co więcej, nie tylko Chrystus jest obywatelem nieba, ale dalej w tym rozdziale, w rozdziale drugim, okazuje się, że Tymoteusz i Epafrodyt są obywatelami nieba. Dlaczego? Dlatego, że Tymoteusz, Paweł pisze tutaj, wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co Chrystusa Jezusa, ale Tymoteusz jest inny. Tymoteusz szuka was, Tymoteusz wychodzi do was. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Czyli on służył tej Ewangelii, tak, o wyparciu się. Później jest Epafrodyt. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej, bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Bo rzeczywiście chorował i tak dalej. Przyjmijcie go więc z Panu z wielką radością, dlatego że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życia, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Czy jeszcze raz, nie patrzą na własne dobro, ale swoim zabieganiem, swoimi wysiłkami, swoją pracą też sprawił, że Paweł mógł służyć na misji. Tak? Czyli Epafrodyt też jest obywatelem nieba. No i później następuje początek trzeciego rozdziału, który już wam cytowałem, Paweł jest obywatelem nieba. Dlaczego? Bo zrezygnował ze swoich żydowskich przywilejów, żeby zyskać Chrystusa. Słuchajcie, czy warto żyć jako obywatele nieba? Czy warto? Paweł mówi tak, bo nagroda jest obfita, 3:14. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Znowu, tutaj nagroda w górze nie jest szczęśliwym tłumaczeniem, ale to jest nagroda obiecana w Jezusie Chrystusie, którą jest niebiańskie powołanie Boże. Nagrodą naszą jest, słuchajcie, być takim jak Jezus. Czyli najpierw trochę cierpieć na tej ziemi, aby później dostąpić zmartwychwstania i co więcej, żeby całą wieczność przeżyć w chwale. W chwale, której sobie nie możemy wyobrazić, tak? Jeśli chcesz osiągnąć chwałę, jeśli chcesz całą wieczność, że tak powiem, trwać w tym najlepsze, co się może tobie przytrafić, to warto. Nagroda jest obfita. Nagrodą jest chwała. Także, drodzy, list do Filipian opisuje nam to polityczne powołanie Kościoła. Nie jest nim bynajmniej ucieczka do góry. Świat nie jest domem mym, blask nieba wam. Tak? Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się. Nie chodzi o rozstanie się z życiem. Słuchajcie, życie jest ważne, jest cenne, jest ważne. Słuchajcie, myślmy o tym, że jesteśmy tu po to, by wydać wspaniałe owoce, z których inni naprawdę będą korzystać i będą chwalili Boga. W Starym Testamencie życie było cenne, ważne, nikt za bardzo się nie chciał rozstawać z tym światem. My mamy trochę więcej tego światła i rzeczywiście Chrystus nas pociąga i tak dalej, ale naprawdę, gdyby Chrystusowi zależało, żebyśmy już tam z Nim byli, to w tym momencie już by nas tu nie było, wierzcie. Naszym powołaniem jest być obywatelami nieba, Bożego Królestwa, pośród różnych narodowości ziemi. Naszym celem, i to powiedział już dawno pewien teolog Kościoła, jest, wiecie co? Rewitalizacja miast. Rewitalizacja miast poprzez szerzenie kultury nieba. Czyli naszym zadaniem zadaniem w ogóle Kościoła od pierwszych dni swojego istnienia było upiększanie miast przez życie zgodne z Filipian 2, tak jak wam mówiłem. Nie przez kutliwość, nie przez próżną chwałę, uważanie w pokorze jedni drugich za wyższych, baczenie na to, co należy do innych, przez uniżanie się upiększamy nasze miasta. Tak, dokonujemy rewitalizacji naszych ziemskich miast. Także mamy przemieniać, słuchajcie, kolonie Warszawy i kolonie Brukseli w kolonie nieba, można powiedzieć. Odbywa się to oczywiście pośród trudu, mozołu, wyrzeczeń, pośród nawet przeciwności i cierpień. Na pewno spotkają nas problemy, to jest obietnica, bo Paweł nam to mówi, że najpierw musimy się upodobnić do Chrystusa w Jego cierpieniach, żeby móc później doświadczyć Jego zmartwychwstania i Jego chwały. Także na pewno będą problemy, gdy będziemy żyli, głosili to, że naszą pierwszą ojczyzną jest niebo, a nie Polska. Słuchajcie, widzicie, że sam ten list już nam sugeruje, że niestety, może dla niektórych niestety, nie możemy być ONR-owcami, nie możemy być narodowościowcami. Słuchajcie, no dlatego nie mogę się zgodzić z księdzem, który został przeniesiony do Zakopanego, tak, który krzyczał tu pewne hasła we Wrocławiu. Polska, katolicka i tak dalej, tylko tak, że słuchajcie, to nie do końca o Polskę chodzi. Polska powinna być dla nas cenna, powinna być dla nas ważna. Ja na pewno moje dzieci też będę uczył patriotyzmu, bo patriotyzm jest ważny. Ale to nie może być ślepy, narodowościowy patriotyzm. Bo tak naprawdę gdzieś te lojalności stoją do siebie w konflikcie. Nam bardziej zależy na Królestwie Chrystusa niż na Królestwie Polski. Chociaż no, Polska też jest dla nas bardzo ważna. Widzicie, mamy podwójne obywatelstwo i to niebieskie jest dla nas najważniejsze. I dlatego niektórzy prawdopodobnie będą nas postrzegali jako zdrajców. Niestety. Niestety, tak? Chcemy jednak, by Bóg nad Polską rozszerzył swoje panowanie, by to nie było panowanie nawet jakiejś najlepszej partii, nie wiem, jaką sobie możemy wyobrazić. To nie o to nam chodzi, żeby liberalna prawica doszła do władzy, tak? Że chodzi nam o to, żeby Chrystus, żeby Jego zasady, żeby Jego panowanie było, że tak powiem, widoczne i było wzorem dla innych panowań w naszej kulturze, tak? A póki co właśnie te kultury, kultura nieba i kultura naszego miasta będą stały do siebie w konflikcie. Będziemy się tutaj zmagać, ale zmagać w taki sposób, słuchajcie, że nie, my nie powinniśmy, słuchajcie, zmagać się w ten sposób, że my nienawidzimy i wyzywamy tych ludzi. Nie, my mamy się tutaj zmagać, będąc kolonizatorami nieba, mamy zmagać się tutaj na ziemi, kochając nasz naród, kochając naszych ludzi, naszych współobywateli i może będąc nawet przez nich zabijani, jak prorocy. Zobaczcie, prorok głosił swoje przesłanie, Jeremiasza 26, to co Marek dzisiaj czytał, Łukasza 13 rozdział, mówi o tym samym, słuchajcie. Własni rodacy ginęli, prorocy ginęli z rąk własnych ziomków, własnych rodaków, dlatego, by być takimi jak Chrystus, dlatego, by głosić kulturę nieba. Słuchajcie, jeszcze chciałbym skończyć to kilkoma takimi spostrzeżeniami pewnego historyka, który się nazywa Rodney Stark. Znacie Rodneya Starka? Zobaczcie, on powiedział coś takiego, że wczesne chrześcijaństwo zrewitalizowało kulturę miast przez to, że odpowiedziało właściwie na problemy wielu miast w kulturze grecko-rzymskiej. Zobaczcie, pojawiło się miłosierdzie i nadzieja pośród bezdomnych i zubożałych, tak? Nikt się takimi ludźmi nie zajmował. Zobaczcie, co Kościół zaoferował. Kościoły zaoferowały poczucie rodzinnych więzi dla sierot i wdów. Kościoły zaoferowały przyjaźń wśród przybyszów z różnych części Cesarstwa Rzymskiego. Nowi mieszkańcy mieli gdzie przyjść i czuli się częścią społeczności. Kościoły wytworzyły, słuchajcie, społeczną solidarność pośród etnicznych wrogości, tak? Zobaczcie, tam gdzie się kłócili, że ty jesteś czarny, a ty żółty, a ty biały, a ty to w ogóle jesteś jakimś nie wiadomo kim, Niemcem, tak? W kościele, słuchajcie, te podziały zniknęły. W kościele te podziały zniknęły. Co więcej, kościoły oferowały pielęgniarską opiekę pośród chorób, pośród epidemii, pośród pożarów i trzęsień ziemi. Właśnie w taki sposób, słuchajcie, przez taką służbę wczesne chrześcijaństwo skolonizowało wiele miast Cesarstwa Rzymskiego. Słuchajcie, te miasta, Filipia, Rzym i tak inne, one się stały po jakimś czasie chrześcijańskimi miastami. Jak myślicie, po co my jesteśmy tutaj we Wrocławiu? Dlaczego Bóg nie zabrał nas od razu do siebie? Amen. Panie Boże, dziękujemy Tobie za list do Filipian, za to wezwanie do bycia obywatelami nieba pośród tutaj Wrocławia, pośród Polski, pośród polskiego narodu. Boże, wyznajemy, że zależy nam na Polsce, zależy nam na naszym narodzie, na naszych rodakach, ale wiemy, Panie, że ich dobro zależy od tego, czy przyjmą Ciebie i czy poddadzą się nie Warszawie, ale niebu, swojemu cesarzowi, Jezusowi Chrystusowi. Prosimy Cię o to, byśmy my mogli rewitalizować, ożywiać nasze miasto dzięki działaniu Ducha Świętego i dzięki Twojemu Słowu. Amen. Amen.